Szanowani i szanujący, jeszcze raz to jest dzisiejszy temat, szanowani i szanujący. Mam różne fragmenty pisma przed sobą, ale będę chciał zacząć od listu do Hebrajczyków, 10 rozdział. Ten fragment cały jest bardzo ważny, nie tylko ten 24, 20, 24, 25 wiersz, ale całość. Pamiętacie, już pytałem, nieraz mówiłem o tym, nawiązywałem do tego, po co nam Kościół? Po co nam Kościół dzisiaj? Przecież można włączyć telewizor, tam są tacy wspaniali kaznodziejowie, takie wspaniale wykłady. Po co w ogóle chodzić do kościoła? Po co nam społeczność? Ale właśnie, jeżeli nawet samo słowo, no w języku polskim kościół nam niewiele mówi, to słowo jest związane albo z kośćmi, które są składane w danym miejscu jako święte, bo tam święci ludzie umierali, tam kości składane, jest to nazwa kościół, albo też pochodzi od... Castle, zamek, warownia, jakieś takie warowne miejsce. Ale w języku greckim pochodzi od czegoś takiego, że to jest eklezja, ekkaleo, ci, którzy są wywołani z danego miejsca i zgromadzeni na jednym, na innym. Dlatego my używamy często nazwy zbór, bo są zebrani. Ktoś ich wywołał, gdybyśmy mówili kiedyś o święcie trąb, to tam święto trąb mówi o czymś takim, ludzie są wywołani, zawołani z jakiegoś powodu. Jest zgromadzenie, jest zbór. Ale po co nam ten zbór? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby mieć taką jedność, żeby mieć taką harmonię? Jedyna społeczność, która trwa od czasów, które my nie potrafimy określić, to jest społeczność Trojga. Społeczność trójjedynego Boga. Ta społeczność nigdy nie została zachwiana. I ta społeczność, ta relacja jest dla nas wzorem. Zobaczymy to dzisiaj w Piśmie Świętym. Ten wzór wyznaczył dla nas Pan Jezus. Taką relację. I tak jak to my mamy między sobą, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, taka relacja ma być między nami. Taki zamiar. Tak to sobie Pan Bóg wymyślił. Mój Kościół jest źrenicą mojego oka. To nie jakieś piękne, cudowne organizacje charytatywne. To nie jakieś tam wielkie przedsiębiorstwa, które coś tam osiągają, nie wiadomo co. Ale właśnie mówi, ten Kościół, który jest jaki jest, jest moją oblubienicą. Jest moją oblubienicą. I mówi, kto się dotyka mojej oblubienicy, jakby się dotykał źrenicy mojego oka. Dlatego tak ważne jest to, co Pan Bóg też zamierza w związku z nami i jak rozumie naszą właśnie relację. Spójrzmy na te słowa. Hebrajczyków 10 rozdział od 24 do 25 wiersza. I patrzmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to u niektórych jest w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchę, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jak powiedziałem, cały ten fragment jest dosyć ważny, ponieważ od 19 wiersza pewną rzecz podsumowuje. Mówi, mamy więc ufność. Mamy ufność. Mamy zaufanie, pewną ufność, tak? Czego się trzymamy? Że mamy wstęp do świątyni. Opisana jest ta droga. Kto jest tym kapłanem? I tak dalej. Wejdźmy na tą drogę. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei jeszcze w 23 wierszu, który wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I później, po tym naszym fragmencie, który przeczytałem, tak samo bardzo ważne ostrzeżenia są. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, czyli rozmyślnie chybiamy celu, rozmyślnie idziemy w złym kierunku, i to nie ma dla nas przebaczenia. I później mówi o tym, jaki jest Bóg, jak poważnie Pan Bóg traktuje to, co powiedział i to, co obiecał. Ale to skupmy się na tym. My mamy pobudzać siebie do miłości, do dobrych uczynków. Ładnie to brzmi, ale co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Czy to się da przełożyć na język praktyczny? Oczywiście jak najbardziej. Trzeba to przełożyć. Powinniśmy sami siebie, każdy w sercu zapytać, co ja robię, żeby zachęcić moich braci, mojej siostry do miłości, do dobrych uczynków? Czy ja coś robię? A może jestem tylko biorcą? Może jestem tylko fatamorganą, która się pojawia i znika? Jeżeli tak jest, to nie mam nic wspólnego z chrześcijaństwem, z prawdziwą chrystusowym życiem. I tutaj jest użyte później w 25 wierszu jak to jest tu ładnie powiedziane, dodając sobie otuchy, to jest właśnie to słowo zachęcanie. Zachęcanie. Dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Znowu trzeba zrobić pewne założenie. Czy widzisz, jaki dzień się przybliża? Na co czekasz? Kiedy mówiliśmy teraz, kolejne urodziny, takie okrągłe, piękne były, mówi, że liczymy pewne rzeczy. Liczymy dni, które już są za nami, ale czasami liczymy też rzeczy, które są przed nami. I liczymy do czego? Liczymy tak, jak to się mówi, byle do piątku, byle do wakacji, byle do jakichś tam jeszcze inne urodziny. W końcu jest byle jakie życie. Tak? Jeżeli byle do jakiejś okazji, to jest byle jakie życie. Musimy też popatrzeć na ten dzień, który wyznaczył Pan. Jeżeli tego nie widzimy, jeżeli nie kochamy tego dnia, tak to często czasami czytam na koniec nabożeństwa to pozdrowienie, jeżeli nie kochamy tego dnia, tego przyjścia Pana Jezusa, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. Będziemy zachęcali siebie tylko na krótki dystans. Na rzeczy, do rzeczy, które są nietrwałe. Tak? Będziemy zachęcali, jeżeli w ogóle, to będziemy się zachęcali do rzeczy, które są nietrwałe. A mam mieć przed sobą właściwą perspektywę, żeby zachęcać siebie do rzeczy ważnych. I w tym wszystkim oczywiście jest bardzo ważna kwestia szanowani i szanujący. Szanowani i szanujący. Zależy nam na tym, żeby mieć wartość. Moje życie musi mieć wartość. Więc ja chcę otrzymywać szacunek, ale też jest ważne, żebym ja umiał ten szacunek okazywać. I to jest właśnie sztuka motywacji, sztuka zachęcania, sztuka umacniania na tej drodze do Pana. My nie jesteśmy społecznością jakichś tylko pozornie pobożnych, udawaczy, którzy przychodzą, odprawiają jakieś modły, nie wiem, jakieś tam pokazują, jacy są pobożni. Albo nie jesteśmy też społecznością, która, nie wiem, zajmuje się tylko jakąś dobroczynnością, jakimiś społecznikami nie jesteśmy. Nie o to chodzi w społeczności. To są ważne rzeczy, żeby pomagać innym. Ale nie to jest celem sam w sobie. My mamy siebie nawzajem zachęcać, umacniać i ważny cel jest podany tutaj w tej kwestii. Więc jak? Jedną z takich prostych rzeczy, jeżeli mówimy praktycznym takim szanowaniu kogoś, okazywania szacunku, to jest po prostu zastanawianie się. To jest po prostu myślenie. To jest pierwsza rzecz, którą robimy tak czy inaczej. Pierwsza rzecz, jaką robimy w stosunku do drugiej osoby, czy jest mój mąż, żona, czy jest moje dziecko, rodzice, mój brat i siostra, po prostu się zastanawiamy. Przychodzi nam myśl. Jest jakiś fakt czasami prawdziwy lub nieprawdziwy, który my sobie interpretujemy i my się nad tym zastanawiamy. I do tego sobie często dobudowujemy, często sobie to kształtujemy tak, jak my chcemy i potem wyrabiamy sobie obraz. Wyrabiamy sobie obraz osoby. Jak ważne jest to, zastanówcie się, jak ważne jest to, jaki mam obraz brata, siostry, a jeżeli to jest zbor, jesteśmy rodzinami, takimi małymi zborami, jaki mam obraz męża, żony, dzieci, rodziców, jaki mam obraz? Jaki obraz chciałby Bóg, żebyś ty miał przed sobą? Jak Bóg chciałby, żebyś myślał o tych osobach, z którymi żyjesz, po prostu żyjesz? Jak zmienia się człowiek? Jak to zrobić, żeby człowiek zmienił się od tego, żeby... Bo naturalne jest to, że koncentruje się na sobie. Jak to zrobić, żeby przestać się koncentrować wyłącznie na sobie, ale myśleć też o innych? I myśleć o nich pozytywnie. Myśleć o nich z szacunkiem. Myśleć o nich w taki godny sposób, Boży sposób. Zabawna historia opowiadał pewien chrześcijański psycholog, kiedy pewnego razu chciał pomóc kobiecie. To było któreś już spotkanie z kolei, wreszcie ona zaczęła się otwierać i zaczęła opowiadać właśnie co przeżywa, opowiadać te wszystkie rzeczy, czego doświadcza, jak widzi osoby, które dookoła niej są. To jest jedna z najczęstszych takich przeżyć trudnych, traumatycznych w naszym życiu. Osoby, które są w naszym życiu. I to są czasami bardzo bliskie. To jest ojciec, to jest matka, to jest mąż, dzieci. I to sprawia nam wielki ból nieraz. Nie jest tak? Nie jest tak? Bardzo często. Ale to jest inna rzecz. Tu stała się taka dosyć zabawna sytuacja, ponieważ on kiedy słuchał tego, był młodym chrześcijańskim psychologiem, psychiatrą też, coraz bardziej, kiedy słuchał, wbijał się nogami w ziemię. Wbijał się nogami w ziemię, aż jego fotel odsuwał się i wreszcie po prostu się przewrócił do tyłu z nadmiaru tych wrażeń, z tego, co usłyszał od tamtej osoby. Ale mówi, to była najlepsza i najszybsza terapia, jaką kiedykolwiek zdarzyło mu się zrobić, ponieważ ta kobieta po prostu wybuchnęła histerycznym śmiechem. Mówi, panie doktorze, tak mi pan pomógł, jak nigdy dotąd jeszcze nikt mi nie pomógł, bo się po prostu z niego pośmiała. Ale są pewne rzeczy, które musimy naprawdę zrozumieć i nie wystarczy tylko czasami się roześmiać i pożartować z czegoś. 1 Koryntian, 11 rozdział, 19 wiersz, mówią takie znamienne, czasami wydawałoby się trudne i kontrowersyjne słowa. 1 Koryntian 11, 19. Mówi tak, muszą między wami być rozdwojenia. Zaraz, jak apostole Paweł? Muszą być rozdwojenia? Może chciałeś powiedzieć, mogą się zdarzyć. Nie, on mówi, muszą. Musi czasami między wami dojść do napięcia. Musi między wami dojść do trudnych sytuacji. Po co? Po co? Mówi, żeby wyszło na jaw, którzy z was są prawdziwymi chrześcijanami. Jak to ma wyjść na jaw? Jak to ma wyjść na jaw, jeżeli ludzie są w jakiś sposób, powstała jakaś trudna sytuacja? Może zwaśnieni. Jak to ma wyjść? Co ma wyjść na jaw? W jaki sposób ma wyjść na jaw, kto jest Bożym dzieckiem, a kto nie? Jak myślicie? Bo Boże dziecko będzie szukało pokoju. Boże dziecko będzie szukało przebaczenia. Nie chrześcijanin powie nigdy więcej. Nie chce mieć z nimi nic do czynienia. Może nawet nie powie, ale po prostu zlekceważy. Po prostu będzie patrzył na kogoś, na tą osobę, brata, siostrę, ktokolwiek w lekceważący sposób. Pogardliwy sposób. Wracam do tego, co powiedziałem. Wszystko zaczyna się od tego, co tu w głowie powstaje, jaki obraz. Jeżeli poniżysz tą osobę, wzgardzisz, nie będziesz umiał okazać nawet najmniejszego gestu, żeby okazać komuś, że jesteś dla mnie kochanym bratem, kochaną siostrą. Dlatego tak ważne jest to, co dzieje się w nas. Prawdziwy chrześcijanin może być urażony czymś, w sensie, że może go zranić naprawdę. Ale prawdziwy chrześcijanin nie będzie się obrażał. Nie będzie się obrażał, nie będzie wiecznie chodził nadymany i zły, bo wszyscy są źli dookoła, a szczególnie ta i ta osoba. Nie będzie tego robił. Prawdziwy chrześcijanin, prawdziwe Boże dziecko będzie szukało pojednania, będzie szukało przebaczenia. Więc Kościół nie jest po to tylko, żebyśmy się dobrze czuli. Żeby był jakiś, nie wiem, fajny czas. To jest dobre. Ja chcę, żebyśmy się dobrze czuli. Ale to nie jest główna rzecz. Kościół jest po to, żebyśmy się lepiej kochali. Te trudne sytuacje są po to, żebyśmy się uczyli kochać. Uczyli przebaczać. Uczyli przebaczać tak jak nasz ostateczny wzór, którym jest Jezus Chrystus. To jest nasz cel, to jest nasz wzór. Bóg nie dał nam braci, sióstr, współmałżonków, dzieci i tak dalej, łatwiuśkich. Dał nam takich, jaki nam dał, po to, żebyśmy się uczyli kochać. A kochać to oczywiście też zaznaczam od razu, nie tylko w takim sensie, że tylko ciaciu, ciaciu, kochany, kochany i tylko pogłaskać po główce i wszystko dobrze. Bo kochać to znaczy też dyscyplinować. Bo jest powiedziane, Bóg kogo kocha, tego i chłoszcze. Jeżeli nie kocha, to zostawia. Jeżeli nie kocha, to się nie interesuje. Kogo kocha, tego dyscyplinuje, tego karci, tego chłoszcze. Dlatego musimy dobrze zrozumieć, co Bóg ma na myśli, kiedy chce, żebyśmy się kochali, żebyśmy się szanowali, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Troska apostoła Pawła, Galacjan 4:19. Zobaczmy sobie na ten fragment. Apostoł Paweł porównuje siebie tutaj do kobiety, która przeżywa bóle rodzące. Mówi, no, aż mnie wszystko w środku boli. Dlaczego? Mówi, przeżywam bóle porodowe, aż co? Aż charakter Chrystusa, aż Chrystus będzie w was w pełni ukształtowany. Czyli te trudne sytuacje są po to, te zniechęcające sytuacje, są po to, żeby w nas był ukształtowany Chrystus, żeby Jego charakter był w nas ukształtowany. I jeszcze raz powiem, Pan Jezus nie był tylko takim miziaczem, przytulaczem. On czasami mówił bardzo ostro i bardzo szorstko. Ale mówił, trzymał się prawdy i mówił to, co jest prawdziwe. I mówił to w miłości zawsze. Mówił to w miłości. Mówił to w miłości. To już ktoś kiedyś właśnie nazwał, jeden z moich ulubionych autorów, kiedy mówi o tym, o naszym sensie życia na tej ziemi, mówi, mamy się stać takimi małymi Chrystusami. Mamy się stać takimi małymi Chrystusami. Bo kiedy jesteś Chrystusowy, chrześcijanin oznacza właśnie Chrystusowy, to znaczy, że reprezentujesz Chrystusa pod każdym względem. I teraz przejdźmy do tej niesamowitej, wspaniałej modlitwy Pana Jezusa. Arcykapłańska modlitwa, gdzie się znajduje? Kto pamięta? Ewangelia Jana, rozdział 17, bardzo ładnie. I jedna z największych próśb, jedna z największych pragnień Pana Jezusa, coś, co miało być widoczne dla innych, to co? Żeby oni byli jedno. Żeby byli jedno na jaki wzór? Tak jak... Zwróćcie uwagę, nie używa tutaj Pan Jezus żadnych obrazów typu jakieś tam łączka, ptaszki. Używał tego, takich obrazów w innych przypadkach. Bardzo często. Tak? Jakiś tam ziarno, kiedy próbował przekazać pewne prawdy, używał obrazów z życia, ale mówi tutaj ta jedność ma być taka, jak ja mam z Ojcem. Trójjedyny Bóg to jest jedyna społeczność, która nigdy nie doznała uszczerbku, która trwa, odkąd my jesteśmy w stanie sobie tylko wyobrazić. Trwała i trwa. I Bóg mówi, taką jedność, taką społeczność zamierzyłem dla swojego Kościoła. Zamierzyłem dla moich braci, dla moich sióstr, dla mojej oblubienicy, jak to powie, żeby byli jedno, tak jak Ty we mnie, a ja w Tobie. Więc taka ma być między nami relacja. I ta relacja oczywiście ma być widoczna. Ma być zachętą dla innych. Ktoś patrząc powie, wow, ale super. Ci ludzie, chciałbym między nimi być. Chciałbym być częścią ich. To jest miejsce, do którego chciałbym, w którym chciałbym bywać. To jest nie tylko miejsce, to jest właściwie chciałbym być cząstką ich. Tak? Jak do kościoła nie tylko się chodzi. Kościołem się jest albo nie jest. Czym dla mnie jest Kościół? Co powstaje, jeszcze raz, co powstaje w mojej głowie? Jeżeli powiedziane jest o tym, że kiedy mamy myśleć o naszych problemach różnych życiowych, jak powiedziane z liście do Filipian, mam myśleć o czym? O rzeczach, które są szlachetne, miłe, prawdziwe, godne pochwały, prawda? Czy to dałoby się użyć w stosunku też do... Czy mogę tak myśleć o swoim mężu? O swojej żonie? Żono, czy myślisz tak o mężu? Mężu, czy myślisz tak o żonie? Bo jeżeli będziesz kształtował w sobie takie myślenie, to zupełnie inne będą relacje. Zupełnie inne zaczną się relacje. Zupełnie inne rzeczy zaczną się dziać. Bo wtedy pozwolisz Duchowi Świętemu na to, żeby prowadził ciebie w swoją rzeczywistość. Wielu ludzi nieraz płacze, narzeka, ach, bo wszyscy mnie zawiedli i tak dalej. Ale pytanie jest, czy ty oddałeś swoje serce, swoje myśli Chrystusowi, Duchowi Świętemu? Czy pokochałeś Jego Kościół tak, jak On ukochał Jego Kościół? Zobaczmy, jak to się wyraża w życiu Pana Jezusa. Oczywiście o Panu Jezusie i o modlitwie czytamy bardzo często, bardzo dużo. Mówił o tym, ale też 7 razy Ewangelia Łukasza mówi o tym, jak sam Pan Jezus się modlił. To jest przy chrzcie, to jest kiedy wyszedł na pustynię, to jest wtedy, kiedy powoływał uczniów, całą noc się modlił, miał ich powołać rano. Potem, kiedy jakby pyta się uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, bo chce jakby wydobyć tą informację, czy wy rozumiecie, że jestem tym pomazańcem? Też jest modlitwa przy tym. Jest też ten czas przemienienia na górze, jest modlitwa. Jest też moment, kiedy przychodzą, Pan Jezus się modli i oni mówią, Panie, naucz nas modlić się. Tak? I cały ten rozdział o modlitwie i wreszcie Getsemane. To jest 7 momentów z Ewangelii Łukasza, ale też inne jeszcze Ewangelie podają taki inny moment, kiedy Pan Jezus po prostu wznosi głos do nieba i przy pewnych okazjach odzywa się Ojciec. Ojciec mówi coś. I za każdym razem to, co Ojciec mówi, jest czymś niezwykłym. To również może być dla nas taki wzór, taka dobra rzecz, którą możemy podchwycić. Jak to jest? Co tam jest mówione przy chrzcie? To jest syn mój jaki? To nie jest jeden z wielu synów moich, bożych jakiś tam, tak jak twierdzą świadkowie Jehowy. To nie jest jeden z wielu. To jest ten jeden, jedyny syn mój umiłowany. Jeden, jedyny. Kiedy mamy tę sytuację na Górze Przemienienia, i to jest takie zabawne potrosze. Oczywiście moment jest doniosły niezwykle, ponieważ idą razem, tak? Wstępują Piotr, Jan, Jakub. I to, jak to powiedzieć, też takie doznawanie tamtego świata dla śmiertelnika może być tak obciążające, że co się stało z uczniami? Że oni zasnęli. Oni po prostu zasnęli. Tak? Oni w większości prawdopodobnie nie usłyszeli. A nagle Piotr się budzi i właściwie dziwię się, że to jest napisane, ale tak jest napisane, nie tylko, że to zrobił, ale też w jakim stanie był. Powiedziane jest wyraźnie, że on nie wiedział, co mówi. Piotr nie wiedział, co mówi nawet. I mówi, ale fajnie, zostańmy tutaj. Słuchajcie, zrobimy 3 namioty, bo to niesamowite osoby tu są. Mojżesz, Eliasz i nasz mistrz. Zbudujmy tu namioty. Na tą jego głupotę odzywa się właśnie głos z nieba. Myślę, że to jest zapisane właśnie tylko po to, żeby był ten kontrast. Odzywa się głos z nieba. Ani Mojżesz, ani Eliasz. Ten mój syn i tylko mój syn. I mówi, i co? Jego słuchajcie. To niby wydaje się takie oczywiste. My jesteśmy Żydami, nie mamy z tym problemu. Nie mamy z tym problemu. My nie mamy problemu z Mojżeszem, czy nie mamy problemu z Eliaszem. Dla nich to były niezwykle ważne osobistości, dla Żydów. Ale my dzisiaj mamy mnóstwo innych kanałów, mnóstwo innych wielkich, których stawiamy obok Jezusa. A Ojciec mówi, Jego słuchajcie! Mówię to jeszcze raz, to co powiedziałem na początku. Bierzemy Słowo Boże dzisiaj i mówimy, a może i tak jest napisane, ale i tak będę robił po swojemu. Może jest napisane, że trzeba się modlić, a i tak to będę robił po swojemu. Może jest napisane o tym, że trzeba dawać dziesięcinę, ale to mnie to nie dotyczy, to Stary Testament. Może jest napisane o tym, że trzeba miłować braci i siostry, ale bez przesady. Ja nie potrafię, ja tego nie mogę zrobić. Ja nie będę się płaszczył na pewno. Może jest napisane, że trzeba uczęszczać do zboru, nie zaniedbujcie tych społeczności waszych, ale to... Jak mogę zarobić w tym czasie, to wolę i zarobić. Co tam, że jest napisane? A co tam, że jest napisane? Mówi, Jego słuchajcie! Jego słuchajcie! To jest pierwsza bardzo ważna rzecz związana z tymi sytuacjami. Dzisiaj my też widzimy, jak jeszcze powiem o takich postaciach, często mówię, te medialne, ale często też te historyczne. Jacyś święci są. Różni święci, którzy mają więcej do powiedzenia, tradycja Kościoła ma więcej do powiedzenia niż sam Jezus. To, że Jezus tak mówi, że jest napisane, ale wszyscy tak robią, więc ja też tak robię. Czy my naprawdę przestrzegamy Bożego Słowa? Kto ma życie wieczne? Ten, kto ma Słowo Boże. Ten, kto ma Słowo i który go strzeże. Nie możemy lekceważyć Bożego Słowa. Duch Święty i Boże Słowo, być pełnym Ducha, być pełnym Słowa, to idzie w parze, to musi iść w parze. Nie ma innej opcji, nie ma innego wyjścia. I to jest ta jedna rzecz. Ale druga rzecz związana z tymi modlitwami i z tym odzywaniem się Ojca. Jak Ojciec mówi? To jest pierwsza rzecz, zwrócić naszą uwagę. Kim jest Jezus? On jest tym Słowem. Kim jest Jezus? On przyniósł Słowo. Mówi, to Słowo jest w nich. Oni przyjęli to Słowo. Oni niosą to Słowo. Ciągle jest Słowo. Ale druga rzecz, jeszcze raz, to co chcę podkreślić, tak po ludzku. Jak Ojciec mówi do Syna. To jest mój ukochany. To jest mój szczególny. To jest mój jedyny. Mówiłem to już kiedyś, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest coś dla mnie niezwykłego. Taka rzecz, którą w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jest parę osób tylko w moim życiu. Parę osób. Które, wiedząc jaki jestem, mówią, to jest mój wspaniały czy mąż, czy syn, kochany tatuś. I to wyrażają i mówią to. Mam to napisane, mam to wyraźnie przed sobą. Czy to jest nieważne? Czy to jest takie drugorzędne? To jest piękne. To jest cudowne i tego życzę wam każdemu. Nie tylko, żebyście byli szanowani, ale żebyście też uczyli się szacunku. Szacunek zaczyna się od tego, co myślisz w swojej głowie. Jak interpretujesz te rzeczy, które widzisz. Ja wiem, że nikt nie jest doskonały. Ja nie jestem doskonały, nikt z nas nie jest doskonały. Ale nie jest też tak, że w nikim nie ma nic już absolutnie dobrego. Więc co, jakie myśli w mojej głowie się kłębią na temat tej drugiej osoby? Czy mówię do swojego brata, że jesteś kimś szczególnym, ależ cudownie. Czy to wyrażam, czy to mówię? Ojciec tak mówił do syna, syn tak mówił do ojca. I daje nam taki wzór. Tak chciałbym, żeby oni byli jedno, jak ojcze, jak my jesteśmy jedno. Tak chciałbym, żeby taka jedność między nimi była. Żeby to było tak widoczne. Żeby to było takie oczywiste dla wszystkich. Księga Izajasza mówi takie niezwykłe słowa. 42 rozdział, 8 wiersz. Mówi, Bóg nie dzieli swojej chwały z nikim. Ja z żadnymi bożkami nie dzielę swojej chwały. Nie daję swojej chwały nikomu. A to zobaczcie, to jest coś niezwykłego. Bóg mówi, a ja chcę, żeby oni mieli chwałę moją. Bóg chce nas wprowadzić do swojej chwały. Chce nas obdarzyć, chce nas wywyższyć swoim majestatem, swoją chwałą. Czy to nie jest niesamowite? Zobaczcie, jak potężne, jak wspaniałe, niesamowite jest właśnie zachęcanie. To jest, to słowo to tłumaczę, na różne sposoby się tłumaczę. To jest pobudzanie, to jest rozweselanie, to jest spinać ostrogami też, to jest mobilizować, to jest prosić, to jest umacniać. Parakaleo, czyli biorę kogoś na bok i mówię, słuchaj, kochany, zboczyłeś z drogi. Tu jest właściwa ścieżka. Miej nadzieję, dobrze idziesz, to jest dobry kierunek. Idziemy w tym kierunku razem. Umacnianie. Jesteś szczególny, jesteś w Panu wybrany, jesteś źrenicą Jego oka. Twoje imię wypisane na Jego rękach jest. Jesteś kimś szczególnym. Idziemy w tą stronę. To jest nasza nadzieja. To jest nasza nadzieja. To jest umacnianie. To jest właśnie zachęta. Nawet jeżeli coś wydaje się być umarłe, Słowo Boże przez Ducha Świętego jest w stanie obudzić, jeżeli dopuszczę to Słowo do swojego życia. Z tym się wiąże oczywiście zaufanie. Z tym się wiąże dawanie nadziei, tak jak powiedziałem. Jeżeli niedawno słyszałem takie ciekawe zdanie mężowi, to z tym się muszę w pełni zgodzić, aż tak dlatego zapisałem sobie. Mężowie niczyjego zdania tak mocno nie cenią, jak właśnie swoich żon. Chyba, że to żony popsują. Chyba, że utyskują, narzekają, marudzą i tak dalej, bludrają, jak to się mówi. Można to zniszczyć. Wtedy zaczyna być zdanie kogoś innego ważniejsze. Ale generalnie ponoć tak jest, że i dla mnie tak jest. Ja muszę się z tym zgodzić, tego sobie zapisałem. Można siebie zachęcać na każdym poziomie i trzeba siebie zachęcać. I okazywać sobie właśnie szacunek w ten sposób. Jak jest powiedziane w liście do Efezjan 5:33, zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa swojego męża, szanuje swojego męża. Nie chodzi o to, żeby być tylko uległym jak i milczącym jakiegoś gejsza, która niewolnica, która wykonuje wolę Pana. To nie jest to. Można nawet mieć odmienne zdania, można się różnić, ale można mimo wszystko o tym rozmawiać. Można ulegać sobie nawzajem, ponieważ ten wcześniejszy wiersz, 21, mówi o tym, bądźcie ulegli sobie nawzajem. Sobie nawzajem. Chcę wysłuchać tego, co masz do powiedzenia. Liczę się z tym, co mówisz. Jesteś dla mnie kimś szczególnym, bo jeżeli słucham, to znaczy, że szanuję tą osobę. Prawda? Proste? Co dzieje się w moich myślach, co wypowiadam, tak będę później traktował tą osobę i te osoby. Czy to jest ważne w stosunku do zboru? Śmiertelnie ważne. Śmiertelnie ważne. Bo jeszcze raz przypomnę te słowa, które tam dalej padały. Kiedy mówi, że jeżeli raz otrzymaliśmy poznanie, 26. Bo jeżeli otrzymaliśmy poznanie prawdy, jeżeli Bóg do nas wyraźnie powiedział, a my rozmyślnie mijamy się z celem, czyli grzeszymy, to i to nie ma dla nas ratunku. Czy to są poważne słowa? Czy tylko tak ktoś kogoś chciał postraszyć, jak się dzieci straszy? To są poważne słowa. To są poważne słowa. Więc pytanie, co ja robię z Bożym Słowem? Czy ja biorę to poważnie, to co Bóg mówi, żeby szanować mój Kościół, moją społeczność, żebyś szanował swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci, rodziców, szacunek. Więc jak ważne jest to, co myślisz o swoim współmałżonku. Ktoś powiedział w taki żartobliwy sposób, mówi tak, o kobietach to znowu niestety jest, ale mówi tak, kobieta mówi, gdyby tylko zawsze robił to, co mu mówię, to byłby świetnym przywódcą. Czasami tak chcemy, tak? Gdyby tylko on słuchał tego, co ja mówię, to byłby dobrym przywódcą, a tak to nic z niego nie jest. Ach tam! Jedna z najgorszych rzeczy to jest wyśmiewanie swojego współmałżonka, obmawianie go przed innymi, poniżanie, mniej lub bardziej subtelny sposób. Ach, on zawsze głupoty gada, a ona zawsze taka jest. Jeżeli to robimy jeszcze przed dziećmi, hodujemy pokolenie niewierzących. Jeżeli przed dziećmi poniżamy społeczność, współmałżonka, jeżeli poniża się pastorów, rząd tak samo, nauczycieli, to każdą stronę to działa. To widzimy, co się dzieje. Przychodzi coraz większa anarchia, to się nazywa. Coraz większa anarchia. Dlatego tak ważne jest to, co mówimy swoim dzieciom i co pokazujemy względem siebie. Czy mąż kocha żonę, czy żona kocha męża, czy sobie to okazują, co myślą, co mówią. Co mówią. Dzieci nawet są na tyle naiwne i wprost, bezpośrednio mówią, a czy kochasz mamusię, czy kochasz tatusia, pytając się rodziców swoich nawzajem? Nawet nie trzeba pytać. A dobrze, czasami dzieci tak właśnie robią, wdzierają się w taką naszą pustkę, bo trzeba to nieraz wyrazić, trzeba to powiedzieć. Czy jestem w tym miejscu chrześcijaninem? Czy jestem Bożym dzieckiem? Czy jestem tym, który sam ustala prawa, jak Pan Bóg powinien działać? Czy jestem Bożym dzieckiem? Czy jestem tym Chrystusem, tym małym Chrystusem? Czy to ja jestem tym, który nadaje prawo? Jak oni się nie bawią w moje klocki, to ja się nie bawię z nimi. Nawet im ręki nie podam. Warto wypisać sobie takie słowa. Wypisać sobie na siłę, praktycznie. Co myślę dobrego, pozytywnego? Choćby to była jedna rzecz. Musi coś być. Wypisz to sobie. I spróbuj z tym coś zrobić. W jakikolwiek najprostszy sposób okazać, powiedzieć. Nawet poganie, którzy nie uznają Boga, że tak powiem, ale jeżeli znają te zasady, znają zasady Królestwa Bożego, czasami bezwiednie, po prostu, to już mają się lepiej niż niektórzy, będąc w kościele, a żyją tak, jakby Boga nie było. Dlatego muszą być podziały, muszą być napięcia, muszą być trudne sytuacje, bo wtedy się okazuje, kto jest z Boga, a kto nie jest. Czy da się wyćwiczyć uczucia? Bo ktoś powie, ja nic nie czuję. Ja już nic nie czuję. Czy da się wyćwiczyć uczucia? Da się. Da się. Właśnie to robicie. Właśnie to nieustannie robimy. To jak myślisz, to ćwiczysz swoje uczucia. Im więcej trenujesz swoje myśli w kierunku negatywnym, to ćwiczysz swoje odczucia. Narasta w tobie odczucie negatywne. Odczucia są do opanowania. Emocje są do opanowania. Właśnie zaczyna się od tego, jak myślisz. Jak myślisz? Czy mogę oddać swoje serce, swoje myśli Chrystusowi? Czy robisz to? To się da zrobić i to trzeba zrobić. Czy takie proste pytanie ktoś zadał, mówi, czy o swoim współmałżonku, o swoim bracie, o siostrze, więcej mówisz z innymi, czy więcej się modlisz? Czy więcej obmadlasz tak przed wstępnie, czy więcej się modlisz, tak? Niektórzy te kółka modlitewne, niektórzy nazwą, że to jest takie obgadywanie problemów właściwie bardziej niż rzeczywiście modlenie się o te osoby. Potrafimy manipulować czyimiś uczuciami, ale nie chcemy dać sobie wpłynąć na swoje odczucia. Potrafimy manipulować czyimiś odczuciami, swoimi emocjami, zachowaniami, słowami i tak dalej. Potrafimy. Ale mówimy, ja nie potrafię swoich uczuć zmienić. Tak już czuję i tak koniec. Umarło. Umarło? Da się obudzić. Da się obudzić. Od tego, jak myślisz, tak będziesz szanować, tak będziesz postępować. Tak będziesz robić. To było kilka prostych rzeczy dotyczących Bożego Kościoła, Bożej społeczności. Jeszcze raz to podkreślę. Kościół jest Boży. Kościół jest Boży. Bóg wypowiada słowo i On ma na myśli to, co mówi. Poważnie to traktuje. Co my z tym zrobimy? Co my z tym zrobimy? Mam przed sobą przykład, historię pewnego człowieka o imieniu Barto. Barto kiedyś był wysoko postawionym urzędnikiem w komunistycznej Rumunii. W Rumunii był prokuratorem, był partii komunistycznej, ale jakiś popadł w niełaski i sam trafił do więzienia. W tym momencie jest o krok od śmierci głodowej. Został skazany na roboty. Jego żołądek, on gdzieś pełny, teraz kurczył się z niedożywienia. Barto zastanawiał się, jak długo jeszcze wytrzyma. Widząc wychudzone ciało Barta, jeden ze współwięźniów podszedł do niego i chciał podzielić się z nim swoją racją żywnościową. Dziękuję, mój przyjacielu, odpowiedział Barto. Jak długo tu musisz być? 20 lat, odpowiedział więzień, spoglądając na Barta przenikliwym wzrokiem. A jakie przestępstwo popełniłeś? I postawiono mnie przed sądem i skazano za to, że dałem jeść pastorowi, który ukrywał się przed milicją, stwierdził spokojnie mężczyzna. Barto zauważył, że w jego głosie nie wyczuwało się goryczy jak u innych więźniów. Któż tak surowo ukarał cię za dobry uczynek? Zapytał z naciskiem. Proszę pana, odpowiedział pokornie więzień, to pan był prokuratorem na moim procesie. Nie rozpoznaje mnie pan teraz, ale ja pana pamiętam. Jestem chrześcijaninem, mówił dalej. Chrystus nauczył nas, abyśmy odpłacali dobrem za zło. Chciałbym więc, aby pan zrozumiał, że czymś dobrym jest dać jedzenie głodnemu człowiekowi, nawet swojemu wrogowi. I teraz mogę to panu pokazać. Tego dnia Barto zrozumiał, że jego duchowe potrzeby są o wiele ważniejsze od fizycznych. To nie był wierzący człowiek, Barto. To był jego wróg wręcz. Ale ten chrześcijanin, ten Chrystusowiec, ten, który miał w sobie Chrystusa, potrafił to okazać. Potrafił to okazać. I zrobił to. Czy chrześcijaństwo to są tylko moje wewnętrzne przekonania i to jest moja osobista sprawa? Nie. Chrystus mówi, ja chcę, żeby to było tak widoczne, jak to jest między mną, moim Ojcem i Duchem Świętym. Chcę, żeby tak to było u nich widoczne. Żeby nasza dobroć przejawiała się w ich życiu. Żeby to było widoczne. Bóg może taką rzecz uczynić, jeżeli oddamy Jemu siebie całkowicie. Musisz siebie zapytać, czy moje serce jest szczere wobec Boga? Czy jestem uczciwy? Czy naprawdę żyję z Nim tak, jak powinienem? Czy traktuję Kościół Jego tak, jak On by tego sobie życzył? Czy widać w moim życiu taką właśnie miłość, troskę do Kościoła? Troskę do Jego Słowa, tak jak On by sobie tego życzył? Jeżeli kochasz Go, to odpowiesz pozytywnie. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.